Panią sekretarz miasta Czeladź, pani Jolantę Maćko, jest obecna pani Elżbieta Badańska-Wolska i Justyna Wisowska, a oprócz tego jest z nami pan Krzysztof Leśniak, przedstawiciel MOPS, pan Teraz Dagmany, wszystkich, nie ma, brakuje nam Jolanty Ptaś, ale na razie nie dzwoniła, być może się spóźni. Jeżeli chodzi o program, to łamiecie gminy, program wspierania rodziny, poza to sprawy różne. I mam trzy uchwały. Proszę o przedstawienie pana Krzysztofa Leśniaka. Wszystkie tematy są bardzo zbliżone do siebie, bardzo obszerne. Od razu teraz. Przepraszam, pani radna Strączek, możemy już skończyć rozmowy? Dziękuję bardzo. Tematy są zbliżone, obszerne. Program przygotowany fantastycznie. Bardzo dużo było czytania, bardzo dużo było materiałów. Dziękuję pięknie. To jest nasza ostatnia komisja, więc bym zapomniała od razu. Dziękuję Państwu za to, że byliście przez 5 lat ze mną, wspomagaliście, pracowaliście przepięknie. I teraz już proszę bardzo.
Jeżeli można, pana przewodnicząca, to nie jest ostatnia kadencja, przedostatnia, bo jeszcze kadencja trwa do końca kwietnia.
Tak.
W związku z tym podejrzewam, że przed sesją będzie potrzebna komisja jeszcze w
kwietniu.
Też prosiłabym o plan pracy, żebyście Państwo sobie na kwiecień przygotowali, bo kadencja trwa do końca kwietnia. Mamy też już takie potwierdzenie.
Kiedy będzie w nowym składzie jakby coś?
Proszę?
Stary skład?
Oczywiście tak. No ta kadencja trwa do końca kwietnia.
Dobrze.
Tak tylko no to przypomnijmy, żeby na kwiecień był też jakiś
plan. To się nie żegnamy, ale było
to. To nie zmienia faktu, że mogło być miło, prawda?
Czyli sesja będzie jeszcze w kwietniu.
Myślę, że tak.
Ale pani myśli, czy pani wie?
Ja nie jestem przewodniczącą rady. Wierzę, że myślę, że będzie w kwietniu. Pan jest radny, może pan zapytać przewodniczącego, czy będzie i wtedy pan dostanie taką informację. Ja nie jestem przewodniczącą, więc nie ustalam planu pracy ani państwu, nie, ja mogę podpowiadać coś, natomiast nie ustalam planu pracy, bo nie mam takiej kompetencji.
Dobrze. Projekt nr 45 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Czeladź na lata 2023-30 za rok 2023. Proszę.
W roku 2023 uchwałą Rady Gminy został przyjęty nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Czeladź. W związku z powyższym to pierwszym roku funkcjonowania dokumentu, który realizatorem są wszystkie instytucje, stowarzyszenia działający na terenie miasta Czeladź. Przygotowaliśmy raport z pierwszego roku funkcjonowania, raport ilościowy zawierający wskaźniki realizacji poszczególnych celów, które określone były w tym dokumencie. To jest pierwszy rok. W związku z powyższym pokazuje nam wyjściowo, jakie mamy dane dotyczące realizacji tych celów. Lata kolejne pokażą nam dopiero trzy kierunki, które zostały zawarte w dokumencie, które zostały przewidziane. Czy mamy tendencję, jeżeli chodzi o wzrosty pewnych spraw, a jeżeli negatywne ewentualnych problemów, spadki. Będziemy to śledzić corocznie w raporcie, który będziemy przygotowywać z tej strategii, z tego dokumentu. Przedstawiliśmy Państwu ten raport zawierający te wszystkie dane ilościowe, więc jeżeli Państwo mają jakieś pytania, co do tego, to chętnie udzielę odpowiedzi.
Czy mają Państwo pytania do tego materiału?
Nie.
Wobec tego proszę bardzo, musimy zagłosować. Kto jest za przyjęciem raportu z realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Czeladź na lata 2023-30 za rok 2023? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów 6 za, przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma, ilość członków komisji 7. W czasie głosowania obecnych osób 6. Oceny, opinia pozytywna. Dziękuję. Projekt nr 46 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za rok 2023. Proszę bardzo, pan dyrektor Krzysztof Leśniak.
Jak co roku i zgodnie z przepisami ustawy, dyrektor ośrodka przedstawia potrzeby i sprawozdanie działalności ośrodka za dany rok kalendarzowy. W dokumencie zawarliśmy wszelkie informacje, czym ośrodek się zajmował, jakie zadania realizował, jak wygląda struktura zatrudnienia, jakie były świadczenia, które były wypłacane przez ten cały rok. No i wskazaliśmy również potrzeby, zagrożenia, jakie występują. występują w kwestii dalszego funkcjonowania ośrodka. Z naszego punktu widzenia rok 2023 był rokiem trudnym, wynikającym między innymi z faktu sporych braków finansowych, które mieliśmy na początku roku, ale z biegiem czasu udało się te wszystkie braki uzupełnić i wszystkie te zadania, które były zaplanowane, udało się zrealizować. Oprócz działalności ośrodka, która jest działalnością statutową, jak Państwu przedstawiliśmy, no, mamy szereg różnego typu działań dodatkowych, związane z budynkami, czyli budynek 22 i Lidermana, w których się toczą różnego typu działania, zadania, które realizujemy. Realizowaliśmy program unijny związany z pomocą dla mieszkańców Ukrainy, realizowaliśmy programy skierowane do pracowników ośrodka dotyczące ergonomii, gdzie zapewniliśmy odpowiednie warunki dotyczące biurek, krzeseł i sprzętu komputerowego, który po prostu zapewnia odpowiednie warunki. Ponadto, tak jak mówię, realizujemy szereg działań związanych z działalnością, z dotacjami ze środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, tutaj jeżeli Państwo tam prześledzą w pierwszej części tego dokumentu, pokazuję też, jak wyglądały wydatki, że następuje pewna zmiana, czy przenoszenie ciężaru, a mianowicie jak poprzez kilka ostatnich lat wydatki zewnętrzne, zlecone były na dużo wyższym poziomie, to w chwili obecnej poziom wydatków jakby własnych przewyższa po prostu wydatki zlecone. Wynikające z szeregu programów, głównie z programu 500+, który odszedł do ZUS-u. Materiał jest bardzo szeroki, więc może nie wiem, Państwo mieli jakieś pytania szczegółowe, no to tak powiem.
Czy mają Państwo pytania do tego materiału?
Ja tylko jedno. Poszerzyła się działalność MOPS-u, tak to nazwijmy. Czy w związku z tym macie Państwo wystarczającą liczbę od pracowników? O to mi chodzi. Bo na ostatnim spotkaniu zadałam tutaj Pani pytanie odnośnie ich psychiki, samopoczucia, jak one funkcjonują w takich sytuacjach no, bardzo trudnych. Mówiliśmy o kobietach maltretowanych, o dzieciach wyrzucanych z domu, które śpią gdzieś w samochodach. I w związku z tym chodzi mi o to, czy ci ludzie wytrzymują to i czy mają jakieś wsparcie psychologiczne, psychiczne, żeby nie wypalić się w tym zawodzie. Czy odchodzą, czy ma się jakieś wolne etaty na te miejsca?
Powiem w ten sposób. Akurat mamy miesiąc marzec. W zeszłym roku z pracy odeszło około 12 osób. Powody były głównie ze względów finansowych, ewentualnie zmiany. Każdy miał jakiś ewentualnie plan na życie. Troszkę inne, wniosek się zmieniał zatrudnienie. Natomiast w chwili obecnej prowadziliśmy rekrutację m.in. na stanowiska właśnie te takie newralgiczne, czyli pracownika socjalnego asystenta. Obawialiśmy się, że będzie to duży problem, ponieważ na rynku pracy w chwili obecnej są olbrzymie deficyty w tych zawodach. Między innymi fakt, że wczoraj została zlikwidowana szkoła kolegium pracowników służb społecznych, nie ma, już nie kształcą się jakby nowe osoby. I tak naprawdę na rynku pracy osób młodych, bezpośrednio po studiach praktycznie nie ma. W związku z powyższym jedynym ewentualnie środkiem pozyskania pracowników w tych zawodach no, jest kwestia przejścia z innego miasta, z innego środka, na przykład ze względów finansowych. No i tak mówię, odeszło tam dwóch pracowników i mieliśmy duże obawy, że rzeczywiście dotknie nas ten problem bezpośrednio. Ale okazało się, że pozyskaliśmy kolejne osoby, pojawiły się, więc nie mamy wakat. Mamy 100% zatrudnienie, jeżeli chodzi o właśnie w tym zakresie. Praca jest niezwykle trudna, natomiast myślę, że pracownicy posiadają szczególne predyspozycje, którzy pracują w ośrodku. Ze względu na to staramy się, aby te predyspozycje pielęgnować, ale też, żeby nie przeciążać pracowników. To, że mamy dodatkowych zadań różne, to staramy się je tak rozdzielać, żeby po prostu nie, 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 przyłożenia dotyczące jakiejś jednej szczególnej grupy, tylko po prostu każde nowe zadanie ewentualnie przekazujemy innemu działowi, bym to tak może w skrócie to określił, żeby staram się również w jakiś sposób oczywiście system motywacyjny, żeby po prostu pracownicy z większym zaangażowaniem podchodzili do wykonywania swojej pracy. Pracownicy socjalni i asystenci rodzinni cały czas mogą podnosić i powinni podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. Te szkolenia są jakąś formą, mogą to być szkolenia również dotyczące kwestii właśnie wypalenia zawodowego. Są też spotkania takiej superwizji, czyli takie, nazwijmy to, grupy, to jest tak pokrótce, grupy wsparcia polegające na tym, że oni we własnej grupie spotykają się i mają możliwość jakby wyrzucenia z siebie tych wszystkich problemów, które ewentualnie się w nich rosną i nie znajdują ujścia. No, staramy się, żeby pracownicy nasi, no nie wypalili się zawodowo, ale mówię, jest to bardzo trudne i to wymaga wielu, wielu różnych aspektów. Oprócz wsparcia ze strony przełożonych, współpracowników, rozmów, których się naprawdę, znaczy bardzo dużo rozmawia. To jest podstawowa sprawa i jakby nie ma problemu, rozmowa odbywa się na każdym poziomie. To znaczy, że pracownik zawsze może iść do dyrektora, dyrektor ma łatwy kontakt z pracownikiem. Jest bardzo spłycona jakby ta droga komunikacji, żeby po prostu, jeżeli jest jakiś problem, a pracownik go nie może rozwiązać, no to tego kierownik, jeżeli to nie jest możliwe w zakresie kierownika, to musi to załatwić dyrektor. W związku z powyższym, żeby nie było poczucia, że pracownik zostaje z problemem sam. I że dzięki temu może, że istnieje to w grupie i ta grupa jest dosyć taka bardzo zintegrowana mocno, jest łatwiej. Jest po prostu pracownikom łatwiej. Natomiast nie ukrywamy, że no, dwóch pracowników mamy, którzy są już emerytami, ale wrócili do nas i z każdym rokiem następnym może być problem z znalezieniem pracowników, ponieważ no, nie ma, no mówię, to na rynku.
Młodość i doświadczenie.
Bardzo ważna rzecz, pani radna wspomniała temat. Temat jest bardzo ważny i bardzo trudny, bo to chyba wszędzie, jeżeli chodzi o pomoc społeczną. Tym bardziej, że pracownik socjalny musi mieć bardzo wysokie kwalifikacje. To nie może być osoba, która się przyuczy, tylko pracownikiem socjalnym trzeba spełniać te pewne wymogi ustawowe, tak? W związku z tym, no, jak pan wspomniał, jeżeli nie będzie nowych osób, które będą się kształciły na tym kierunku, będzie to na pewno problemem. Wypalenie zawodowe bardzo szybko, bo to jest trudna praca. I myślę, że to nie tylko nasza gmina się spotyka z takimi trudnościami, bo jest to chyba problem taki ogólny. Natomiast, jak pan dyrektor powiedział, no nie jest tak najgorzej, bo pracownicy są, nawet wracają się na emeryturze, ale kiedyś ich może braknąć po prostu. I to jest chyba kwestia kształcenia w tym kierunku. Ale proszę państwa, też trzeba zwrócić uwagę, że coraz mniej osób chce tą trudną pracę wykonywać. Tak, że są łatwiejsze zawody na pewno, pewnie lepiej opłacane, gdzie no, tu trzeba mieć, to jest pewna misja też. Misja, takie powołanie, nie każdy jest powołany do tego, żeby być pielęgniarką, lekarzem czy właśnie pracownikiem socjalnym.
Jest bardzo duża presja społeczna, bo jak państwo słyszą się w mediach, na przykład ustawy, czy ewentualnie cokolwiek się gdzieś zdarzy, ta ustawa Kamienka, która weszła ponownie, są określone standardy, które trzeba spełnić i jakby pracownicy są socjalni, asystenci są na tej pierwszej linii, od razu jest pierwszy atak. Nie zawsze uzasadniony, także to po prostu, no taki jest to zawód, natomiast rzeczywiście problem jest duży, bo śledzimy inne miasta. Wszystkie miasta szukają pracowników socjalnych, trwają nabory. Po 3-4 pracowników są cały czas poszukiwani, więc deficyt jest naprawdę już bardzo duży. Ma się pojawić nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Właśnie raz, że rząd obiecał pewne jakieś dofinansowania dla gmin dotyczące właśnie środków finansowych, właśnie dla grupy pomocy społecznej, szeroko rozumianej, ale też mają się przyjrzeć kwestii właśnie być może kwalifikacji, które są bardzo wysokie i bardzo zawężone do określonej grupy. więc jeżeli nie będzie bardziej otwartego, powiedzmy, otwarcia zawodu. Kiedyś było jeszcze przed 2004 rokiem, że można było ukończyć studia. Politologia, psychologia, pedagogika, socjologia. Dzisiaj trzeba skończyć pracę socjalną. Jeden konkretny kierunek, żeby być pracownikiem socjalnym. W związku z powyższym to grupa potencjalnych osób, które takie kwalifikacje posiada, jest ograniczona.
Pan radny Zbigniew Marek, proszę.
Kluczową sprawą w tej sprawie jest wynagrodzenie pracowników. Jakie macie możliwości podwyższenia płac tym pracownikom i jeżeli macie, to jakie?
To znaczy tak, pracownicy socjalni mają oczywiście pensję zasadniczą, mają dodatek z tytułu wykonywania pracy w terenie. To jest dodatek, który ustawowo jest określony, to jest 400 zł. Natomiast no, kwestia, jeżeli pracownicy podejmują dodatkowe działania, no to jest możliwość przyznania takiej nagrody jednorazowej, czy ewentualnie, jeżeli jakieś jest działanie ciągłe, można uzyskiwać, na przykład pracownicy nasi brali udział w programie Wspieraj Seniora. Czyli to było działanie jako dodatkowe, które polegało na zakupach dla osób starszych, czy ewentualnie załatwianie jakichś dodatkowych rzeczy. A to program rządowy przewidział środki, że można właśnie pracownikom dać dodatki do wynagrodzenia. I oni bardzo chętnie z tego skorzystali, bo to była rzecz dodatkowa. Nie byli to klienci bezpośrednio korzystający z pomocy społecznej. To osoby starsze, które jeszcze od czasu COVID-u w jakiś sposób wymagały wsparcia, ale nie płaciły za usługi, nie korzystały z usług opiekuńczych. Pomogli to nasi pracownicy. Więc jeżeli są jakiekolwiek programy, działania, na przykład środki unijne, które by na przykład przewidziały środki dodatkowe dla wynagrodzenia dla pracowników, to my w pierwszej kolejności przeznaczamy to właśnie na ten cel.
Mnie chodziło głównie o te płace zasadnicze. Czy macie jakieś możliwości, żeby...
No to jak każda instytucja w mieście, musimy się mieścić w ramach budżetu.
Czyli was ogranicza.
No każda
instytucja. Nie zapominać o tym, że państwa instytucja to jest też jednostka organizacyjna gminy. I trzeba pamiętać o tym, że samorządy mają takie określone pieniądze, jakie mają. Nieraz tu już na tej sali sesyjnej była o tym mowa. No i możemy się gospodarować tylko tymi funduszami, które po prostu posiadamy. To jest tak samo każdy pracownik samorządowy, bo przecież pracownicy nie są może w ustawie pracownika samorządowych, pracownicy socjalni, natomiast są zatrudniani w instytucjach samorządowych, więc te środki mamy takie, jakie mamy, tak? Więc, no tu mówię, nieraz pan burmistrz przytaczał, gdybyśmy mieli te wszystkie, które nam zostały zabrane, na pewno byłyby te możliwości większe.
Teraz państwo będziecie mieć większe, bo macie możliwości.
Pani, tak, ja nie będę wchodzić w polemikę tutaj polityczną z panem radnym, bo
no to pani
nie taka moja rola.
To może zaczęła pani politycznie.
Znaczy ja mówię, nie. Mówię o samorządach i o finansach samorządowych, panie radny, więc to jest...
Ale pani powiedziała, że...
Powołałam się na to, co mówi pan burmistrz i taka jest też prawda.
To jest
ja się cieszę, że...
To jest wasza polityka.
Ja mam nadzieję, pan mówi, wasza polityka, że będzie lepiej, ale wszyscy wiemy, że to co środki, którymi dysponuje samorząd, to są takie środki, jakie mamy. Musi podzielić na wszystkie te zadania, a jak tutaj siedzimy, ale też państwo, którzy wykonują te zadania, wiedzą, że tych zadań przybywa, ciągle przybywa, bo państwo jesteście taką jednostką, gdzie tych zadań ciągle przybywa, a jakby ani się nie zwiększa specjalnie dużo więcej zatrudnienie, ani też nie ma tych środków na tyle, żeby te wszystkie zadania wykonywać, jakbyśmy chcieli i subicie wynagradzać naszych pracowników.
Tak, odnosząc się do pana jakby tutaj jednej kwestii, a mianowicie a propos właśnie tego sprawozdania i jednego tego elementu, który niestety dla gminy jest największym w tej chwili obciążeniem, a mianowicie domy pomocy społecznej. Mamy cały czas praktycznie podobną liczbę osób, w tych domach pomocy społecznej. To jest około 90 osób w skali roku. Ale jak pan prześledził, tam trzy rubryki właśnie. Rok 2021, 3 miliony wydane na podobną liczbę. Później mamy 3 miliony 400, 3 miliony 700. W tym roku prawdopodobnie skończymy rok powyżej 4 milionów 300 tysięcy. czyli za praktycznie tą samą liczbę osób, tylko w przeciągu kilku lat my zapłacimy 1 000 000 zł więcej.
To jest, koszty rosną.
Ale gigantycznie rosną. To jest tak duży wzrost, który w żadnej innej dziedzinie życia nie pokazuje aż tak bardzo daleko idących. I ten ciężar, jaki spoczywa na gminie, jest olbrzymi. Nawet gdyby nie podjęła jakichś nowych działań, to musi te stare działania cały czas realizować i zabezpieczyć. Więc jest to olbrzymi problem. Być może wtedy nie starcza na inne elementy.
No to wszędzie tak.
Czy mamy jeszcze pytania do tego materiału? To wobec tego przejdźmy do głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czelew za rok 2023. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Głosów 7, nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Ilość członków również 7 i w czasie głosowania 7. Opinia pozytywna, dziękuję bardzo. Projekt nr 47 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku. Proszę bardzo, pan dyrektor Krzysztofowski.
Gminny program wspierania rodziny na lata 2022-2024. Tutaj przekazujemy państwu sprawozdanie za rok 2023. To jest pewien wycinek naszej działalności, który zawarty jest w sprawozdaniu, a dotyczy kwestii właśnie tylko i wyłącznie pomocy rodzinom. A więc wszystkie rodziny wieloproblemowe, więc mamy tutaj przeanalizowaną kwestię asystentów rodziny. To jest też kolejne takie zadanie szczególne, które właśnie w tej całej naszej sytuacji, która jest społeczna, i jakby spraw, które w mediach się toczą, to jest szczególnie ważna. Rośnie w takim bardzo dużym tempie konieczność objęcia rodzin wieloproblemowych. Tych wieloproblemowych rodzin, które nawet często są w dobrej sytuacji finansowej, natomiast nie posiadają albo kompetencji wychowawczych, albo występują tam różnego typu problemy, typu alkohol, przemoc, powoduje konieczność zapewnienia, zabezpieczenia sytuacji dzieci, które tam przebywają. Właśnie w chwili też a propos zatrudnienia, mieliśmy 4 asystentów, udało nam się pozyskać 5. Wynika to z faktu, że po prostu jest taka potrzeba. Jest taka potrzeba, rosnąca potrzeba, żeby tych rodzin po prostu było więcej objętych asystą rodzinną. Asystent też ma określone limity, a mianowicie może objąć tylko 14 rodzin. To jest maksimum spraw, którymi się naraz może zajmować. W związku z powyższym to też powoduje, że tych asystentów niestety będzie potrzeba więcej. Analizowaliśmy tu na poprzedniej komisji, był temat związany z przemocą, więc tam oczywiście nadal jest to newralgiczna kwestia dotycząca sytuacji, ponieważ tych niebieskich kart jest naprawdę cały czas sporo w mieście, więc ten problem istnieje. Natomiast mamy cały system wsparcia, a więc mamy placówkę wsparcia, mamy desatu, na którym dzieci mają zapewnione różnego typu zajęcia. Mamy firmę ośrodka wspierania dziecka i rodzinie na 11 listopada, gdzie dzieci powiedzmy tutaj Nowego Miasta, tego regionu, z tej dzielnicy, też również mają zapewnioną szereg różnego typu działań. I w tym sprawozdaniu jakby przedstawiamy to, co właśnie się wydarzyło w całym roku 2023.
Czy tam na ten moment teraz są jeszcze jakieś wskazania, że tylko z tych ulic konkretnych, czy nie? Całe miasto?
Nie ma tutaj spokojnie. Kwestia, tak. Oczywiście, jeżeli byłaby, no oczywiście Widermana jest troszkę w boku, więc kwestia tego, że rodzic musi oczywiście dziecko przywieźć na przykład i odebrać. Później, jeżeli byłby na przykład z innej części.
Liczba miejsc jest ograniczona, bo
tak. Liczba miejsc jest ograniczona, natomiast nie wszystkie dzieci chodzą codziennie, więc na pewno jest to możliwe, jeżeli się rodzina zgłosi, to jeżeli nie od razu, to za jakiś czas na pewno z takiej pomocy będzie mogła korzystać. My również złożyliśmy szereg projektów związanych z unijnych, czekamy na rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że szczęśliwe, na które właśnie przewidzieliśmy, żeby właśnie jak najwięcej środków było bo tak jak mówię, gmina ma ograniczone możliwości, natomiast dzięki środkom unijnym, żeby było więcej zajęć, można było objąć większą liczbę dzieci, po prostu żeby w jak największym stopniu zagospodarować im ten czas, żeby po prostu no to raz, że wyciąga te dzieci ze środowiska, a dwa, w jaki sposób może rozwinąć ich zdolności i umiejętności. Więc pod tym względem to tak panie.
Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału?
Pytania nie, ale trzeba podziękować Wydziałowi Edukacji, bo naprawdę ta współpraca jest bardzo dobra i to, co robi MOPS, wynika z jego zadań statutowych. Natomiast mnie cieszy to, że jest mniej ulotek, jakichś takich informacji, gdzie mogą się zawieruszyć, a wiele się dobrego robi konkretnie dla dzieci. Czyli i tarczyki o przemocy, o dobrym zachowaniu i tak dalej. Robi się wystawy, konkursy, więc to no, jakoś tak na mnie dobrze działa, bo wolę taką realną pomoc, żeby dzieci zrozumiały, jak się należy zachowywać, jak należy postępować, jak udzielić pomocy słabszym. Także kieruję słowa takie uznania za dobrą współpracę, a panu dyrektorowi życzę, żeby nie było gorzej. Bo to, co robicie dla mnie, jest naprawdę no, z pełnym szacunkiem odnoszę się do pracowników. Widać, że tam jest dobra atmosfera.
Dziękuję. Przejdźmy wobec tego do głosowania w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów 7, przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma. Ile członków komisji? 7. I obecnie w czasie głosowania również opinia pozytywna. Dziękuję. W sprawach różnych, czy macie Państwo zapytania? Nie, dziękuję. Wobec tego zamykam Komisję Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Do zobaczenia po kolejnym.